Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli audycja, w której wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Dziś mówić będę o Gorzowskim Ruchu Młodzieży Niezależnej. To podziemna organizacja antykomunistyczna, która powstała w czasie stanu wojennego, prowadziła działalność wydawniczą i edukacyjną, organizowała akcje protestacyjne, współtworzyła też Radio Solidarność. W pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania premiera o Ruchu Młodzieży Niezależnej, jeden obok drugiego. Zapraszam.
Historie pisane na nowo.
Byliśmy z tego dumni. Był to na pewno duży wkład naszej pracy. Tak? Grupa radiowa i do tego najwięcej nakładów pisma. 300 osób mniej więcej się przewinęło w działalność. Czytano kilka tysięcy ludzi, struktury w kilku miejscowościach, skala represji, podczas których bito, torturowano naszych kolegów, straszono gwałtem nasze koleżanki, a my się nie załamaliśmy.
No, nie udało im się złapać Krzyśka Sobolewskiego. Przyszli do niego rano o 6:00. Kazali mu się ubrać, robili przeszukanie. No, nie wpadli na to, że on może być tak bezczelny, że zamknął i uciekł i ukrywał się przez wiele miesięcy.
Tu Radio Solidarność. Nadajemy audycję przygotowaną przez Ruch Młodzieży Niezależnej. Nie chcemy, aby nami manipulowano. Nie chcemy być oszukiwani i okłamywani. Pragniemy żyć godnie.
Polskie Radio Zachód prezentuje jeden obok drugiego. Pod koniec lat 70. w wielu regionach Polski zaczęły powstawać organizacje opozycyjne wobec systemu komunistycznego. Po wprowadzeniu stanu wojennego grupa uczniów zawiązała w Gorzowie Młodzieżowy Ruch Oporu. Jego członkowie prowadzili akcje ulotkowe i malowali patriotyczne hasła na murach. Zorganizowali też podziemne pismo. Jego kolportaż zakończył się aresztowaniami i wyrokami.
W stanie Młodzieżowego Ruchu Oporu i będącego jego kontynuacją Ruchu Młodzieży Niezależnej jest to przejaw oporu, którą chciało stawiać młodzież, część środowiska młodzieżowego przeciwko stanowi wojennemu, prawda? 13 grudnia, pamiętam, to był śnieg po kostki i przed katedrą stał czoł. Chodziły patrole kilkunastoosobowe żołnierzy z karabinami, na których były bagnety. To przypominało to niesamowitą sytuację i to budziło opór, tak? Bo można było zejść z tego chodnika, jak taka grupa szła, albo po prostu stawić ten opór i myśmy postanowili stawić ten opór. Ruch działał w Gorzowie, Poznaniu, Zielonej Górze, Międzyrzeczu, a bratnia organizacja Ruch Młodzieży Solidarnej działała w Stulechowie.
Ja to podkreślam, że to nie było nic nadzwyczajnego, bo każde młode pokolenie, jakbyśmy sięgali gdzieś tradycją tych wszystkich powstań od styczniowego, czy jeszcze wcześniej, to generalnie zawsze młode pokolenia angażowały się, bo miały najmniej do stracenia i to jest prawidłowość. I tutaj wcale nie należy się dziwić, że młodzi ludzie garnęli się czy do konspiracji w czasie II wojny światowej, czy również po wojnie. Czy generalnie to jest przywilej, a nawet obowiązek, a też i taka łatwość tego otoczenia, że młodzież protestuje, jest przeciw.
Rozbicie grupy przez SB nie oznaczało końca działalności młodzieżowego podziemia. Po kilku miesiącach ruch odrodził się pod nową nazwą i z nowymi strukturami.
Tak organizacyjnie zaczęli działać w roku 82, a więc już w stanie wojennym. Wtedy byli zresztą wyaresztowani i rozbici. Ta pierwsza próba powołania organizacji zakończyła się wielką wpadką i licznymi aresztowaniami.
to były aresztowania w 1982 roku, w listopadzie. Na początku listopada była fala aresztowań po wydaniu przez nas Iskry, pierwszego pisma młodzieżowego Ruchu Oporu. No i niestety nas tam wszystkich zgarnęli. No, nie udało im się złapać Krzyśka Sobolewskiego. Przyszli do niego rano o 6:00. Krzysiek Sobolewski się ubrał, kazali mu się ubrać, robili przeszukanie. No nie wpadli na to, że on może być tak bezczelny, że zamknął ich we własnym mieszkaniu i to na zamek, który tylko kluczem można było go otworzyć. I on na ten dolny zamknął i uciekł i ukrywał się przez wiele miesięcy. Przez wiele miesięcy się ukrywał. Ukrywał się tak długo, nigdy go nie złapali. Po prostu on sam się zgłosił, dlatego że adwokaci namawiali nas i Krzyśka, żeby się ujawnił, bo zbliżała się amnestia. A po drugie były zapewnienia składane przez prokuraturę, że on nie zostanie aresztowany. Oczywiście tych zapewnień nie dotrzymano.
No i Remen jest jakby tą drugą odsłoną tych samych ludzi, którzy po wyjściu z aresztów no nie zrezygnowali, kontynuowali działalność. I to jest też wielka wartość, bym chciał podkreślić to, bo świetny lider się pojawił. Właśnie Marek Rusakiewicz, który zrozumiał jedną rzecz. I to było to doświadczenie właśnie z tego pierwszego rozbicia tej organizacji, że jeśli ktoś się załamał i sypał, a były takie przypadki, to nie jest tajemnicą, ale po wyjściu deklaruje ponownie chęć do działania, no to dawano takiemu człowiekowi drugą szansę. I ci ludzie, właśnie to podkreśla zawsze Marek Rusakiewicz, ci ludzie później byli jednymi z najbardziej solidnych działaczy tej organizacji.
Tu Radio Solidarność. Słuchacie Radia Solidarność. Przedstawiamy tekst oświadczenia Ruchu Młodzieży Niezależnej. W ostatnich dniach przez Polskę przeszła fala strajku. Władze wzmożyły swoją czujność i rozpoczęły akcję represyjną. W kraju dokonano 500 zatrzymań, kilkanaście osób aresztowanych. W ubiegłym tygodniu również Gorzowska Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła kilka rewizji, po których nastąpiły zatrzymania znanych działaczy opozycji. Tu Radio Solidarność. Słuchaliście Radia Solidarność.
To było wpisane w nasze codzienne życie i dlatego to wymagało jednak odrobinę odwagi, odrobinę, jak Herbert powiedział, odrobinę. No i mieliśmy tę odrobinę odwagi i to nie jest tak, że wszystko jest masowe, że te działania takie wolnościowe, że są bardzo masowe. One są masowe tylko w takich pewnych momentach, kiedy już ta fala nabiera takiego rozpędu, jak był rok 80 czy 81, ten karnawał Solidarności, ale generalnie to przecież garstki ludzi angażowały się w latach 70 czy w ogóle w okresie tych wielu lat komunistycznych, ale tak samo było w czasie zaborów. To nie było nic innego. Możemy powiedzieć, że trzeba jednak odrobinkę tej odwagi mieć, odrobinkę, ale nie przesadzajmy z tą odwagą. To nie była jakaś wielka odwaga. Kiedyś trzeba było mieć znacznie większą.
I kiedy zakładali właśnie tą drugą organizację, która się nazywała Ruch Młodzieży Niezależnej, jak opowiada właśnie Marek, wydrukowano znowu własne czasopismo, ono się teraz nazywało Szaniec, ale wydrukowano dwa egzemplarze, drugie bez daty, a wydrukowano dwa, no bo Marek stwierdził, że to wstyd iść do więzienia znowu za jeden tylko egzemplarz wydrukowany, więc jak przynajmniej pójdą, to od razu dwa będą mieli na sumieniu.
Nakład Szańca dochodzi do 2000 egzemplarzy. Z Szańca wydano aż 124 numery. Było to najwięcej spośród wszystkich pism wydawanych przez opozycję młodzieżową w Polsce. Żadna organizacja w Polsce, czy to w Warszawie, czy to w Krakowie, czy to w Gdańsku, we Wrocławiu, nie wydała takiej ilości numerów jak my. W związku z tym, pod tym względem należy nam się prymat. Innym elementem działalności to była działalność grup wykonawczych. Na zlecenie Solidarności rozrzucaliśmy ulotki, malowaliśmy napisy na murach o treści antykomunistycznej. Z czasem grupa ta została wyposażona w radio, w aparaturę radiową i nadawała audycję Radia Solidarność z budynku wieżowców w Gorzowie, ale nie tylko w Gorzowie, bo również takie audycje były nadane w Zielonej Górze czy w Międzyrzeczu. Tej grupy nigdy nie złapano, mimo używania setek funkcjonariuszy, mimo używania wozów goniometrycznych do namierzania tego. Te audycje budziły taką nadzieję w społeczeństwie, prawda, bo leciało na dzienniku czy na jakimś filmie po dzienniku, prawda, ta muzyczka i tu Radio Solidarność. To było słyszane na terenie znacznych połaci Gorzowa Wielkopolskiego.
Tu Radio Solidarność. Słuchajcie Radia Solidarność. Nadajemy audycję Ruchu Młodzieży Niezależnej. Nasz ruch rozpoczął swą działalność w 1983 roku. Nie mogąc pogodzić się z istniejącą w kraju niesprawiedliwością, podjęliśmy niezależne działania społeczne. Staramy się podejmować problemy młodego pokolenia oraz informować o wydarzeniach, o których prasa oficjalna milczy. RMN skupia młodzież szkół średnich, młodych pracowników i studentów. RMN stawia sobie za cel walkę o Polskę w pełni niepodległą i sprawiedliwą. Nie chcemy, aby nami manipulowano. Nie chcemy fałszu, niesprawiedliwości i zła. Pragniemy sami decydować o sobie. Pragniemy poznawać prawdę i żyć godnie. Jeśli jesteś młody i bliskie Ci są nasze cele, poszukaj kontaktu z nami. Czytaj Szaniec, pismo Ruchu Młodzieży Niezależnej. Przyłącz się do nas. Tu Radio Solidarność. Słuchaliście Radio Solidarność.
Miałem wtedy 17 lat. Wtedy właśnie zaczęły powstawać marsze protestacyjne przeciwko składowisku odpadów radioaktywnych w bunkrach, bo taka była koncepcja władzy w tamtym czasie. No i wtedy poznałem kolegów z Gorzowa i tak zaczęliśmy działać w Międzyrzeczu, a potem przeprowadziłem się do Gorzowa i miałem przyjemność być ostatnim szefem Ruchu Młodzieży Niezależnej. Moi koledzy się śmieją, niektórzy ze mnie, i mówią, no tak, to jest ten, co zamknął drzwi, sztandar wyprowadził. A ja mówię też żartobliwie, nie, słuchajcie, to oni tyle lat próbowali komunę obalić, przyszedł Błaszczak i zrobił to w półtora roku, bo tyle byłem plus minus ostatnim szefem RMN-u.
W Międzyrzeczu władze komunistyczne chciały tworzyć składowisko odpadów radioaktywnych. Podjęliśmy kontrakcję, która polegała na tym, że organizowaliśmy akcje na dachach z transparentami. Zbierali się ludzie, przyjeżdżała milicja, służba bezpieczeństwa ściągała tych demonstrantów. Ludzie się burzyli, rzucane były tysiące ulotek. Potem w Międzyrzeczu nasze czołówki stawały na czele tych zebranych ludzi i prowadziły demonstracje uliczne, do których wcześniej wzywaliśmy ulotkami. Po 5 czy 6 takich demonstracjach i głodówce zorganizowanych w Międzyrzeczu, totalitarna władza, która w ogóle nigdy się przed niczym nie cofała, bo totalitaryzm to do siebie się cofać nie może, bo inaczej pokazuje swoją słabość, władze się wycofały z tego projektu, tego budowy składowiska odpadów radioaktywnych w tych bunkrach. Drugą taką akcją to była akcja koordynowana również przez RMN. To była akcja Klempicz, gdzie były dziesiątki tysięcy rozczanych ulotek, gdzie były konferencje w kościołach organizowane, gdzie były pod kościołem materiały rozdawane. Zorganizowano w 4 miejscowościach, podkreślam, w 4 miejscowościach, w Gorzowie, w Wronkach, Szamotułach i Poznaniu, jednego dnia, 2 kwietnia, wielkie demonstracje uliczne przeciwko budowie tej elektrowni atomowej w Klempiczu. I tu znowu pod wpływem tego masowego oporu społecznego, nie tylko tego faktycznego na ulicach, ale władze się po prostu z tego wycofał. To był drugi taki wielki sukces. Ewenement w skali kraju, bo ja nie znam podobnych przykładów, że władza się po prostu cofnęła. I ostatni element to była walka w obronie kolegów skazanych za odmowę przysięgi wojskowej.
Jedną ze spektakularnych akcji ruchu było dwukrotne usunięcie tablicy upamiętniającej radzieckiego generała Birzarina. Stał on na czele wojsk zdobywających Gorzów w 1945 roku.
4-osobowa grupa pod dowództwem Marka Rusakiewicza, tam był jeszcze Olek Popiel i Grzegorz Jarek Sychlowie, w nocy 29 lipca odkręciła tą tablicę i chciała ją po prostu wrzucić do warty. Tablica była taka ciężka, że nie można było jej unieść, bo to było brąz. Paluchy po prostu się wyginały kolegom i zakopali tą tablicę.
I dla nas to, co Birzarin kojarzył się z tym, co najgorsze, to tutaj ze spalonym miastem Gorzowem, z gwałtami na kobietach, na Polkach, które tu były, no po prostu z aneksją, to nie było wyzwanie. Nie tylko to było równanie z ziemią, to ta armia radziecka nie była przez nas tutaj oczekiwana i wymarzona. I plan mieliśmy taki, że chcieliśmy ją wynieść i wrzucić do warty, żeby jej nie znaleźli. Ona była tak ciężka, że nie sądziliśmy, że ona jest tak ciężka. Odkręciliśmy tę płytę i gdzieś ją wrzuciliśmy w krzaki tam w parku i 4 nie daliśmy rady. Tak to wyglądało. No.
Następnego dnia chodziło tam kilkudziesięciu bezpieczniaków z psami i odkopali. Znaleźli tą tablicę, odkopali. Potem była wielka draka z tego powodu, bo interweniował konsul sowiecki w Szczecinie, w związku z tym było kilkudziesięciu przesłuchanych, ale nikogo nie złapali, bo nasi koledzy poszli na pielgrzymkę. W związku z tym 2 tygodnie mieli spokój.
Na początku 1985 roku ruch przeszedł największy kryzys spowodowany licznymi zatrzymaniami i tak zwanymi rozmowami ostrzegawczymi prowadzonymi przez SB. Funkcjonariusze wymuszali zeznania, zastraszając i bijąc zatrzymanych.
Skala brutalności służby bezpieczeństwa była taka, że aż duchowieństwo gorzowskie, proboszczowie wszystkich parafii wysyłali wspólny list, który był odczytany podczas mszy świętych, protestujący przeciwko po prostu temu, co wyrabiała z nami bezpieka.
Nie wszystko wiemy, bo dokumentacja tutaj jest częściowo zniszczona, ale właściwie jak się popatrzy na różne sprawy, to były używane i podsłuchy, i kontrola korespondencji, i też takie bezpośrednie, powiedziałbym, nękanie, zatrzymywanie, przesłuchiwanie. No to tego było przecież bez liku. Procesy, przecież niektórzy działacze mieli wręcz procesy przed sądami. Cała gama środków polegających na zwalczaniu tego środowiska. No ale ci najbardziej zagrożeni którego żali działacze, właściwie, no nie powiem, że to lubili, ale w tym się odnajdywali, w tym odnajdywali pewien sens swojego życia, w tym proteście, który wyrażał właściwie stosunek do ówczesnej sytuacji całego pokolenia, nawet tych, którzy do takich organizacji nie należeli.
To nie jest wielka odwaga. Ja bym tak to określił, że to nie jest wielka odwaga, to jest poczucie obowiązku. To jest poczucie obowiązku, takiego naturalnego, że to my byliśmy zafascynowani historią. To nas też łączyło za historią, ale nie tą z podręczników, która często była zakłamana, ale tą historią, którą opowiadali nam nawet nie nasi rodzice, a dziadkowie, czyli historią II wojny światowej, Armii Krajowej, Szarych Szeregów. My byliśmy naładowani tamtymi wspomnieniami naszych dziadków i to można powiedzieć, że to też, ja bym to uznał, że to jest ta druga główna przyczyna, że potrafiliśmy w tamtym czasie odczytać tę sytuację, że my mamy też coś do zrobienia.
Myśmy zawsze komunizm uważali za wielkie zło i nie tylko w wymiarze moralnym, ale również w wymiarze politycznym, gospodarczym, bo za tym szła dominacja sowiecka, prawda, odebranie suwerenności naszego kraju.
Tu Radio Solidarność.
40 kilka lat panowania ideologii komunistycznej zniszczyło społeczeństwo polskie. W tej chwili nadszedł czas mozolnego odbudowywania społecznego i gospodarczego życia naszego kraju. W tym procesie nie może zabraknąć nas, młodych. Od kilku lat karmi się nas obietnicami reform i poprawy warunków życiowych. Doświadczenie uczy jednak, że bez świadomego nacisku nic się nie da osiągnąć. Nasi młodzi koledzy robotnicy walczyli i walczą o Solidarność. My również mamy prawo i obowiązek walczyć o nasze niezbywalne prawa w szkole, w zakładzie pracy czy na uczelni.
Tu Radio Solidarność.
Symbolicznym zakończeniem działalności ruchu było zdjęcie w 1989 roku tablicy Komitetu Miejskiego PZPR w Gorzowie. Dawni działacze wciąż jednak utrzymują ze sobą kontakty.
Na pewno, bo to jeżeli się działa i jest jeszcze presja ryzyka, czy aresztowań, czy represji, gdzie trzeba się wspierać wzajemnie, gdzie to buduje taką przyjaźń, która zostaje na lata. I właściwie to, co trwałe, mógłbym powiedzieć, z tego REMY, no to dwie rzeczy. To jedna to jest przyjaźń, którą my wynieśliśmy, ale to jest tylko to do wewnątrz, że my w tym środowisku się dobrze czujemy, bo jesteśmy kolegami. Dzisiaj no, politycznie są spory, to też widać, obserwujemy to, ale niezależnie od tych sporów, my się dobrze czujemy w tym środowisku, bo jesteśmy niezależnie od poglądu, bo też są różne poglądy wśród działaczy, byłych działaczy REMEN-u, to my się dobrze czujemy, bo łączy nas ta więź. A druga to też jednak poczucie, że musi coś dalej robić, ale niekoniecznie politycznie, bo dzisiaj może politycznie, ja też nie angażuję się politycznie. Natomiast możemy przecież robić małe różne rzeczy, coś dobrego charytatywnie, społecznie. I wiele osób z REMEN-u, jak prowadziłem też takie badania nawet, jako to jest też przedmiot mojej pracy doktorskiej, że wiele osób z opozycji generalnie, czy z tych środowisk opozycyjnych jest aktywna w takich małych rzeczach i gdzieś tam przy parafiach, gdzieś tam w jakichś działaniach charytatywnych można na nich liczyć. I to myślę, że to jest też cenne, że nie zamykamy się tylko we własnym sosie, tak brzydko mówiąc, że się ładujemy, nie tą pychą i dumą, ale też, że potrafimy coś zrobić dla innych.
Mamy taki zwyczaj, że nasze uroczystości świętujemy w gronach rodzinnych. No i zawsze staramy się tą młodzież wciągać, bo to jest też próba przekazania czegoś, jakiejś wartości, tak? Oni coś wiedzą, czegoś się dowiadują, potem sami dokonują wyborów. Część z tych ludzi była w harcerstwie. Jesteśmy taką wielką rodziną, aczkolwiek spotykamy się tak sukcesywnie na takich wielkich uroczystościach, tak? Natomiast w mniejszych takich grupach czy podgrupach to organizujemy się do realizacji konkretnych zadań. I takim konkretnym zadaniem było wybudowanie pomnika ofiar rzezi wołyńskiej w Gorzowie na początku tego roku. Innym takim przedsięwzięciem było organizowanie Dnia Żołnierzy Niezłomnych Wyklętych. Inną taką inicjatywą naszego środowiska, gdzie też ludzie się angażowali, to było budowa i odsłonięcie pomnika naszego wielkiego przyjaciela, wielkiego Polaka, patrioty, księdza Witolda Andrzejewskiego pod katedrą. To jest dla młodych ludzi. Chcemy im po prostu przekazać naszą historię, nasz testament. Chcemy pomóc im dokonywać pewnych wyborów. Nie może być tak, że na pomniku stoi Inka, Danuta Siedzikówna i na pomniku stoi jej morderca, bo w województwie lubuskim jest pomnik jej mordercy.
Ma się już te pół wieku na karku, więc Czasami coś tam krzyżu boli, ale w głowie chyba tak. Cały czas jesteśmy młodzi, cały czas nam się chce. Większość z nas jest zaangażowanych w różne działania. I wtedy to się brało z tego, że po prostu mieliśmy dość tego, co się działo wokół nas, że niczego nie było, że był po prostu marazm i nic nie było. Ale przede wszystkim nie było takiej normalnej wolności, że nie mogliśmy mówić tego, co chcieliśmy tak naprawdę. I to był chyba taki główny pretekst, dlaczego ja zacząłem na przykład działać, z czego oczywiście jestem bardzo dumny. Robiliśmy swoje po prostu, chcieliśmy to robić. Nikt nas nie robił tego za karę ani na siłę, tylko robiło się po prostu z serducha. Ale co jest ważne, to, że mimo tego, że dzisiaj każdy z nas ma jakieś poglądy polityczne, jest coś takiego, że jak jest hasło RMN, to my czujemy się taką grupą przyjaciół. RMN to jest takie hasło, że niech się pali, niech się wali, zawsze musisz być.
Nie no, właśnie żałuję, na pewno jestem dumny, bo jestem dumny z tego, że miałem szansę, że żyłem w tych czasach i że miałem szansę coś tam w tych czasach robić i to nie może być żal, no bo jaki może być żal, że robiliśmy coś, co, ja nie uważam, że robiliśmy coś złego, może tak patrzyliśmy jeszcze dziecięco na to, nawet ta zmiana nazwy organizacji nam się wydawało, że jak zmienimy z Młodzieżowego Ruchu Oporu na Ruch Młodzieży Niezależnej, teraz patrzę to tak trochę uśmiechając się lekko, bo po prostu wtedy no inaczej postrzegaliśmy tę rzeczywistość jako młodzi ludzie i to, do tego trzeba mieć dystans odpowiedni również do tych działań, które podejmowaliśmy. Natomiast to, co najważniejsze, że Polska po 89 roku jest wolnym państwem i mieliśmy malutką mini cegiełkę, malutką, gdzieś tam kawałek zaprawy i to cieszy. To cieszy, tylko pytanie, czy co potrafimy zrobić z tą wolnością. A to już jest inna sprawa. Wolność mamy. Mamy wolność, mamy demokrację, mamy niepodległość.
Była to audycja Kamila Chybkiego, jeden obok drugiego. Wystąpili dawni działacze Ruchu Młodzieży Niezależnej, Marek Rusakiewicz.
Chciałem tego sobie życzyć sobie i nam wszystkim, żebyśmy potrafili iść zgodnie z wyzwaniem etyki Solidarności, przecież Solidarności, która była nam tak bliska, a ksiądz Tischner mówił, nigdy jeden przeciw drugiemu. Zawsze jeden obok drugiego, bo dostajemy ordery, odznaczenia. Tym żyjemy, można powiedzieć, ale to Polska robi coś dla nas. My wcześniej robiliśmy dla Polski. My jesteśmy gdzieś w środku drogi, gdzieś się wspinamy na ten szczyt, a wiem, jestem przekonany, że wielu z nas, a może wszyscy, dalej będziemy robić coś dla Polski. Małe rzeczy. Nie musimy robić wielkich rzeczy. To może być działalność charytatywna, społeczna. Wiem, że wielu z nas jest zaangażowanych i będzie zaangażowanych i za to zaangażowanie i w latach 80. i to dzisiejsze. Bardzo dziękuję jeszcze jedną myślą Tischnera, że solidarność to jeden obok drugiego, ale też solidarność to iść przez świat cierpień drugiego człowieka dzisiaj, nie 30 lat temu, ale dzisiaj i dawać świadectwo.
Grzegorz Baczyński.
Nasz testament jest taki, że jesteście kolejnym, ostatnim ogniwem na ten moment z długiego łańcucha pokoleń. Ciąży na was obowiązek. Rzeczpospolita nie jest naraz dana, jest ona zadana. I wy tą Rzeczpospolitą będziecie kiedyś zarządzać. Wy jej będziecie bronić, jak taka potrzeba będzie. I żebyście byli na to zawsze gotowi.
Roman Błaszczak.
No, to przede wszystkim była praca przy drukowaniu pisma w Międzyrzeczu. W naszym przypadku to był korek, tak nasze pismo się nazywało. Notabene twórcą nazwy był kolega Jarek Kubiak. Takie spotkanie pamiętam, no jak się będzie to nasze pismo nazywać. Ja chciałem, żeby było tak pompatycznie, tam moja ojczyzna, czy coś w tym stylu. A Jarek mówi, nie, korek. A ja mówię, korek, dlaczego korek? Mówi, wiesz, bo my tak zakorkujemy tą komunę. No, mieliśmy po to 17 lat, więc ta nazwa jest adekwatna chyba też troszeczkę do wieku. No i to była taka główna działalność, którą robiliśmy.
Oraz Dariusz Rymar, dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie.
Był taką właśnie sztafetą pokoleniową, to znaczy była ta grupa starszych działaczy, którzy już mieli za sobą tą działalność w Solidarności. No a oni, to była ta świeża krew, która weszła w to życie polityczne już w okresie stanu wojennego, chociaż oczywiście to ma tam genezę wcześniejszą.
Muzyka Paweł Słoniowski. Czytał Piotr Kołaczkowski. W audycji wykorzystano materiały Instytutu Pamięci Narodowej oraz nagrania z prywatnego archiwum redaktora Zbigniewa Bodnara. Radio Zachód. Grudzień 2018. Na nowo.
Podczas naszego dzisiejszego spotkania mówię Państwu o Gorzowskim Ruchu Młodzieży Niezależnej. Tydzień temu dawni działacze organizacji spotkali się, były odznaczenia państwowe. Wśród odznaczonych znalazł się Piotr Wydmański.
Symboliczne i ważne. Dla mnie było przede wszystkim zaskoczony byłem, że otrzymałem, no to jest jedno z wyższych odznaczeń. Jestem zaskoczony i dumny przede wszystkim. Strajk w Stilonie i stan wojenny, no to była tragedia. Dla nas, ja nie byłem wtedy żadnym działaczem, dopiero zacząłem po tych wydarzeniach, a dokładnie po wydarzeniach 31 sierpnia 1982 roku zostałem zatrzymany. Od tego czasu zacząłem działać w podziemiu. Także później współpracowałem z RMN-em, jako też częściowy kolportaż miałem na terenie zakładu. Tam byłem jeden z głównych kolporterów, a później nawet głównym kolporterem na teren Stilonu. Ten okres, sam 80., wprowadzenia stanu wojennego, a przede wszystkim 31 sierpnia 1982 roku, dał mi dużo do myślenia.
Podczas spotkania tydzień temu promowano także książkę doktora Zbigniewa Syski, książkę z bibułą w plecaku, opowiadającą o organizacjach niepodległościowych, młodzieżowych organizacjach, które działały na ziemi lubuskiej. Posłuchajmy fragmentu tego wykładu.
Książka składa się z trzech rozdziałów. One się wiążą mianowicie z okresami przełomów politycznych, jakie miały miejsce w okresie lat 80. Zaczynam od okresu Solidarności, czyli 16 miesięcy Solidarności. Później jest okres stanu wojennego i okres po zniesieniu stanu wojennego aż do 89 roku. Jeżeli chodzi o ten pierwszy okres, czyli okres legalnej Solidarności, tutaj działała już grupa młodzieżowa. Ona powstała jeszcze przed powstaniem Solidarności w 79 roku. Przyjęła dość ciekawą nazwę, mianowicie był to Związek Młodzieży Antykomunistycznej, założony w lipcu 1979 roku. Kto działał w tym grupie, więc mamy oprócz Marka Rusakiewicza, Waldemara Rzucidło, Stefana Bogusza, Artura Orzechowskiego, Krzysztofa Sobolewskiego, Andrzeja Więckowskiego, Ireneusza Nogala, Konrada Stępnia. W późniejszym czasie dołącza Leszek Rybak, Krzysztof Rogacewicz, a już w okresie Solidarności w 1981 roku Jarosław Furtan, Grzegorz Bieroń. Następną grupą, o której się mało mówi, mianowicie byli to uczniowie w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Tam powstały właściwie była jedna grupa, ale robiła dwie różne rzeczy. Pierwszą rzeczą było to, że wydawali pismo Filareta i później wśród tych osób, które wydawało to pismo, była liczna grupa harcerska i oni postanowili założyć zupełnie oddzielną strukturę harcerską poza Kichamem i poza Związkiem Harcerstwa Polskiego. To był Ruch Harcerzy Polskich. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą kwestię, nie zachowały się dokumenty, bo zostały niestety zniszczone przez SB, ale z innych relacji, do których udało mi się dotrzeć, wiem, że była prowadzona specjalna wobec nich tutaj sprawa operacyjnego rozpracowania. Kto działał w Ruchu Harcerzy Polskich? Więc mamy tak Arkadiusza Siwko, Piotra Zycha, Marka Góreckiego, Piotra Krzyżanowskiego, Medarda Majewskiego, Dorotę Madejek, Dorotę Matyjaszczyk, Anetę Popławską. Proszę zauważyć, że również te nazwiska pojawiają się, jeżeli chodzi o pismo Filareta. W tym czasie były dwa licea ogólnokształcące w Gorzowie. Teraz mamy ich troszeczkę więcej, ale tamten okres to jest właśnie dwa licea w Gorzowie. W drugim liceum również była grupa. Ta grupa nazywała się, czy przyjęła nazwę Front Prawdy. Była to nie tak liczna jak w pierwszym liceum, ale również jakoś tam tworzyli właściwie grupę samokształceniową głównie, bo na tym się ich działalność skupiała. kto ją otworzył, mianowicie Robert Czerniawski, Sławomir Gwozdowski, Grzegorz Baczyński i Mariusz Koitka. To był Gorzów. Muszę powiedzieć, że w tym czasie również podjęto próbę, ale również i w Gorzowie, na szerszą skalę w Zielonej Górze. Mianowicie próbano otworzyć Federację Młodzieży Szkolnej. To była organizacja o charakterze ogólnopolskim. Coś powiedziałbym na wzór takiej Solidarności Młodzieżowej, odpowiednik NSZZ Solidarność. Próbę założenia Federacji Młodzieży Szkolnej na szerszą skalę podjęto w Zielonej Górze. Nie wiemy, jak to się odbywało w Gorzowie, bo wiemy, że też w oparciu o uczniów pierwszego liceum i drugiego liceum też taką próbę podjęto, ale nie zachowało się żadne na ten temat dokumenty. Natomiast zachowała się teczka operacyjna Zielonej Góry. I wiemy, że taki komitet powstał. Tworzyli go uczniowie Jacek Dużyński, uczeń 7 liceum w Zielonej Górze, Jarosław Gniazdowski, Sławomir Gowin, Robert Gromadzki, Janusz Ostrowski. To jest, skończył się okres Solidarności. 13 grudnia wprowadzono stan wojenny. Sytuacja uległa zmianie. Ale na czym ta działalność w pierwszym okresie się właściwie skoncentrowała? Mianowicie głównie rozrzucali ulotki i robili napisy tak zwaną metodą pieczęci. I tak właściwie to ta pierwsza działalność przebiegała. Tam był kłopot jeszcze, jeżeli chodzi o samą nazwę. O ile czytałem, to się kilka różnych nazw pojawiło. Ostatecznie dopiero przyjęto nazwę. 31 sierpnia doszło do największych wydarzeń ulicznych, jakie miało miejsce w Gorzowie. Wcześniej, kilka dni wcześniej, dużą akcję w związku z tą rocznicą przeprowadzili właśnie uczniowie MRO i wtedy podjęto decyzję o nazwie Młodzieżowy Ruch Oporu. Wydano pierwszą gazetkę, była to Iskra, pierwszy i ostatni numer. Niestety przyczyniło się to do tego, że posypały się przepraszam, aresztowania. Poza tym trzeba wspomnieć o niewielkiej grupie uczniów, mianowicie szkoła numer 2, tak. Tam powstała nieliczna grupa, właściwie głównym takim inspiratorem tej grupy był Przemek Bartoszewicz. Oni założyli grupę, głównie drukowali ulotki. No niestety tak się zdarza, że trochę też brak było BHP, jeżeli chodzi o rozrzucanie tych ulotek, małe doświadczenie, to by też młodzi ludzie bardzo szybko wpadli. No, no niestety skończyło się dla nich, no to znaczy nie mieli, byli małoletni, więc dostali tylko kuratora. Nie mam zdjęć, natomiast muszę powiedzieć, że oprócz Gorzowa były jeszcze dwie organizacje w Nowej Soli. Mało się o tym mówi, właściwie też się mało zna. Ta organizacja nowosolska, pierwsza, to jest Organizacja Młodzieży Walczącej Polski. Założyli tą organizację mianowicie uczniowie szkół średnich. Byli skupieni w ruchu oazowym, więc może to też spowodowało, że to środowisko było, miało do siebie duże zaufanie. Tomasz Lang, Jarosław Szandurski, Henryk Cisowski, Andrzej Trzeciak, Robert Kozłowski. Drugą grupą była to grupa, no, ciekawa nazwa, proszę zwrócić uwagę, Rejonowe Kierownictwo Rady Antykomunistycznej Polski Szowiniści. Nie wiem, dlaczego szowiniści to brzmi tak pejoratywnie, ale to proszę też zwrócić uwagę, kto tą grupę tworzył. Byli to uczniowie szkół podstawowych, tylko wyłącznie szkół podstawowych, więc może do końca nie rozumieli, co się kryje pod pojęciem nazwa szowiniści. To była, powiem Państwu, organizacja, która właściwie chciała chyba przybrać w przyszłości działalność o charakterze bardziej takim, jak działała AK, ponieważ zaczęli gromadzić piły, latarki, jakieś materiały wybuchowe, no i robili ulotki. Kupili taką drukarenkę, można było w taką zabawkę kupić drukarenkę. Zresztą chyba z tego, co pamiętam, w początkowym okresie Młodzieżowy Ruch Oporu też drukował na tej drukarence i oni tam zrobili kilkanaście ulotek. Te ulotki rozrzucili i zrobili też chyba dwie akcje plakatowe, no i wpadli. No i mamy już okres, do końca nie wiedziałem, jak to nazwać, ponieważ w kwietniu powstał Ruch Młodzieży Niezależnej i de facto jeszcze stan wojenny trwał, bo skończył się 22 lipca 1983 roku, więc ten rozdział zatytułowałem Ugrupowanie Młodzieżowe w okresie sułkowym PRL-u. Co prawda dość długi ten jest okres, bo jest obejmuje lata 83 aż do 89 i tu będzie najwięcej tych organizacji Ruch Młodzieży Niezależnej. Pozwoliłem sobie przedstawić wszystkich czterech przewodniczących. Wszyscy mieli ten sam pseudonim. Jaki? Pamiętacie Państwo? Sylwek, Rybicki, tak. Co prawda się zmieniali, ale każdy podpisywał się jako Sylwek Rybicki. Najbardziej tragiczny okres w historii RMN-u to jest okres fali, tej największej fali represji, czyli luty 85, właściwie do sierpnia 85. Mamy kolejną organizację. Zawsze miałem dylemat przy pisaniu, bo, ponieważ Państwu powiem tak, oficjalnie była to organizacja Ruch Wolność i Pokój, ale założona przez działaczy RMN-u. I tak naprawdę, nawet jak działali, więc raz występowali jako RMN, a raz występowali jako VIP. VIP Gorzowie rozpoczął się od protestu przeciwko składaniu przysięgi wojskowej, ale nie wiem, czy Państwo wiecie, w rocie przysięgi było wierność i Armii Czerwonej. I z tym właśnie fragmentem roty ci młodzi ludzie, którzy mieli po 19 lat, się nie zgadzali. Oczywiście to się wiązało z konsekwencjami. Tymi konsekwencjami to było więzienie. 3 lata pozbawienia wolności. Na dwa lata szło się do wojska lub na 3 lata do więzienia. I przechodzimy do kolejnej organizacji, a mianowicie w 86 roku gościmy tutaj. Jak miło, bo widzę, że się uśmiechają nasi koledzy z Solechowa. Powstała organizacja o nazwie Ruch Młodzieży Solidarnej. Bardzo podobnie brzmiąca, siostrzana organizacja. Trzeba powiedzieć, że pod koniec lat 80., to jest wrzesień 88 roku, na terenie Gorzowa pojawiły się tak zwane grupy happeningowe, coś na wzór pomarańczowej alternatywy, jaka działała we Wrocławiu. No, robiły bardzo różne tak zwane happeningi. Były to bardziej o charakterze prześmiewczym wszelkiego rodzaju. Raczej była to zabawa niż działalność o charakterze politycznym, ale wymierzona w panującą właściwie absurdalną rzeczywistość PRL-u. Z tej grupy pomarańczowej alternatywy wyłoniła się taka grupa miłośnicy imprez różnych. Oni wydawali pismo Ziemia Obiecana. I ostatnia organizacja, którą opisałem, właściwie trudno powiedzieć organizacja, bo to była próba założenia organizacji, a mianowicie na terenie Kożuchowa Andrzej Tokarski próbował założyć tak zwaną międzymiastówkę anarchistyczną. On był bardzo mocno związany z VIP-em.
Doktor Zbigniew Syska opowiadał o swojej książce Z bibułą w plecaku, o młodzieżowych organizacjach konspiracyjnych na ziemi lubuskiej podczas spotkania z okazji 35. rocznicy powstania Gorzowskiego Ruchu Młodzieży Niezależnej. Pytacie Państwo już o książkę. Postaram się mieć ją dla słuchaczy audycji Historie pisane na nowo w jednej z kolejnych audycji. Dziś inne prezenty świąteczne, audycje i audiobooki o tematyce historycznej. Na zainteresowanych czekam pod redakcyjnymi numerami telefonów 68-324-2255 i 801-327-462. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania kolejny odcinek serialu radiowego Karski. To historia życia Jana Kozielewskiego, dziejąca się w latach 1939-1945. Kolejne odcinki w każdą niedzielę.
Słyszał pan, co mówili umierający? Przepraszam, zapomniałem, że nie jest pan Żydem. Że pan nie rozumie jidysz. Przepraszam. Niech pan kontynuuje.
Pańscy przyjaciele proszą, aby zwrócić się do wszystkich angielskich i amerykańskich urzędów, a przez nie do wszystkich Żydów pracujących w tych urzędach, aby nie wychodzili ze swoich pokoi, w których pracują, aby rozpoczęli ogólnoświatowy strajk głodowy, żeby nie jedli i nie pili do czasu, aż świat nie zajmie się sprawą europejskich Żydów mordowanych przez nazistów. Niech umierają na oczach swoich przełożonych, na oczach swoich nieżydowskich kolegów, dopóki nie zostaną powzięte konkretne decyzje. Tylko to może poruszyć sumieniem świata.
Przecież to niewykonalne. Przecież to niewykonalne. To niemożliwe, tak się nie da. Niech mnie pan zrozumie. Ja zrobię wszystko, żeby pomóc, żeby to wszystko się skończyło. Ja zrobię wszystko. Ale ten pomysł nic nie da. Nic nie da, naprawdę. Wierzy mi pan, że zrobię wszystko. Wierzy mi pan.
Oczywiście, że panu wierzę.
nawet gdybym chciał, to nie pozwolą mi tu umrzeć. Na tym polega cały paradoks tej sytuacji. Zabiorą mnie stąd, wywiozą i podleczą. I każą mi z tym wszystkim żyć. Ja zrobię wszystko.
Po kilku miesiącach, kiedy przebywałem już w Waszyngtonie, otrzymałem wiadomość, że Szmul Zygelboim, członek Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i jeden z liderów żydowskiego bundu w Londynie, popełnił samobójstwo. Otruł się gazem w swoim mieszkaniu. Zostawił list.
Do pana prezesa Rady Ministrów Władysława Sikorskiego. Pozwalam sobie skierować do was moje ostatnie słowa, a przez was do rządu polskiego i narodu polskiego, do rządów i narodów wszystkich państw sojuszniczych i do sumień świata. Z ostatnich wiadomości, które otrzymano z Polski, wynika jasno, że Niemcy likwidują teraz ze straszliwym okrucieństwem resztki pozostałych tam Żydów. Nie mogę pozostać w spokoju. Nie mogę żyć, gdy resztki narodu żydowskiego w Polsce, którego jestem przedstawicielem, są likwidowane. Moi towarzysze w getcie warszawskim polegli z bronią w ręku w ostatnim bohaterskim boju. Nie było mi sądzonym zginąć tak jak oni razem z nimi. Ale należę do nich i do ich grobów masowych. Śmiercią swoją pragnę wyrazić najsilniejszy protest przeciw bierności, z którą świat przygląda się i dopuszcza do zagłady ludu żydowskiego. Moje życie należy do narodu żydowskiego w Polsce i dlatego mu je oddaję. Kieruję swoje bądźcie zdrowi do wszystkich i do wszystkiego, co jest mi drogie i co kochałem. Szmul Zygelboim.
Jasiu, nie musisz się krępować. Słyszałem od ministra Kota. Poza tym, Janek, bardzo ci dziękuję za wstawiennictwo ministra. Także zostałem emisariuszem. Czekam na swoją pierwszą misję. Dlatego chciałem się z tobą spotkać tak pilnie.
Jeżeli będę mógł ci pomóc,
to... O tym za chwilę, Jasiu. Przede wszystkim gratuluję ci, bracie. Gratuluję ci uznania, jakie zyskałeś w polskim Londynie.
A co masz na myśli?
Mówi się na korytarzach Stratton House, że swoją dyskrecją samego premiera doprowadziłeś do krzyku. Podobnie nie chciałeś przekazać premierowi informacji, które nie były przeznaczone dla niego.
A czy to budzi twoje zdziwienie?
Nie. Choć z drugiej strony to twój zwierzchnik miał prawo wydać ci takie polecenie.
O tak, ale przed nim nie przysięgałem dochować tajemnicy, więc on nie może mnie z tej przysięgi zwolnić. Jerzyku, w tym dostrzegam większy problem. Słyszy się z różnych stron o działalności innych emisariuszy.
No tak.
Wiesz, jak dalece jestem krytyczny w stosunku do moich działań, zwłaszcza po tym, co wydarzyło się w Tatrach. Jednak odnoszę wrażenie, że nasi koledzy nie dość pilnie wykonują otrzymane rozkazy. To nie wynika z lenistwa w mojej ocenie. Każdy z nich prawdopodobnie próbuje znaleźć dla siebie miejsce w powojennej administracji. No. I pewnie to tak rozwścieczyło premiera. Ktoś w końcu przekazał mu fakty, a nie ich interpretacje. Poskładał sobie to wszystko w całość i zobaczył, w jakiej rozsypce jest polska klasa polityczna. Jak jest ze sobą skłócona, jak ciągle tlą się ogniska przedwojennych konfliktów.
Kilka tygodni temu dotarła do nas wiadomość, że jedna z poważniejszych łapanek, jaka miała miejsce w Warszawie, nie odbyłaby się, gdyby nie roztargnienie pani Krukowskiej.
Nie znam sprawy.
Krukowska, młoda kurierka. Zresztą bardzo ładna. Pojechała w zastępstwie starego Wygi Bartnika, który złapał jakieś paskustwo. Wiozła ona do Warszawy instrukcje dla wojskowych i polityków. Kilka stron. Wskazówki, informacje bieżące, trochę forsy i dokumentów dla naszych chłopaków. Była pod ciągłą opieką gestapo, czego nie zauważyła. Nie muszę ci mówić, jak to się skończyło.
No tak.
Nasi uznali, że to nie było jej celowe działanie, że nie zdradziła. Jednak ją i całą siatkę odsunięto od działania.
O, żal tylko, że tak późno. W tym cała rzecz. My musimy być skupieni tylko na robocie. na drodze, którą trzeba pokonać.
No tak.
Nasze zadania to dostarczenie wiadomości, a nie kłopotów.
Dokładnie.
Emisariusz nie może brać też odpowiedzialności za to, co przekazuje. No to jasne, ale często nasi koledzy o tym zapominają. W trakcie drogi pewnie za dużo analizują to wszystko, co wiedzą. I to niedobrze. Nie tak powinna wyglądać ta robota. Ty wiesz, co sobie kiedyś pomyślałem?
No.
Że jeżeli nie chcę zwariować od tego wszystkiego, co mam w głowie, muszę być jak płyta gramofonowa, na którą ktoś zapisuje informacje, a ja je tylko odtwarzam, słowo w słowo, jak piosenki.
No to co teraz zamierzasz?
Czekam na decyzję. Poprosiłem o spotkanie z Amerykanami i Anglikami. Sikorski nakazał mi napisanie wyczerpującego raportu, przysłał dziesiątki pytań, więc całymi dniami siedzę z maszynistką i dyktuję jej odpowiedzi. Chodzę do polskiego dentysty, który reperuje mi ubytki. A co z twoją prośbą?
No właśnie dotyczy wspomnianego generała Sikorskiego.
Słucham cię.
Jasiu, gdybyś zechciał porozmawiać z samym premierem o mojej kandydaturze na twoje miejsce, ty do Warszawy już nie wrócisz. Przynajmniej w najbliższym czasie. Spalony tam jesteś.
No tak.
Ja z kolei czuję, Jasiu, że jestem gotowy do poważnego i odpowiedzialnego działania. Mógłbym się przydać. Jeżeli uznasz oczywiście, że jestem odpowiednim człowiekiem na twoje miejsce.
Gdyby to ode mnie, Jerzyku, zależało, wysłałbym cię choćby dziś. Wiesz, jak cię cenię i ufam, ale...
Jasiu, żebyś mnie tylko dobrze zrozumiał. Ja nie chcę, żebyś mi to załatwił. Nie o to chodzi. Ja cię proszę, żebyś o mnie wspomniał. Tylko tyle.
Oczywiście. To mogę dla ciebie zrobić. Zjemy coś?
No oczywiście, że tak.
Możemy wrócić do kwestii pańskiego spotkania z Anglikami i Amerykanami, jeżeli ciągle jest pan gotowy zdać im relację z Polski.
Oczywiście, panie generale.
Spotkanie będzie organizował, a potem pilotował ambasador Raczyński wespół z Rettingerem. Poznał pan już Rettingera?
Pański asystent wspomniał mi, że będziemy z doktorem Rettingerem pracować w jednym pokoju.
A co pan jeszcze wie o Rettingerze?
Plotka głosi, że pracował dla MI5, że po kapitulacji Francji zabrał pana samolotem do Londynu.
A samolot załatwił u samego Churchilla. Tak, to wszystko prawda. Dla Rettingera w Londynie nie ma zamkniętych drzwi. Musi pan go natychmiast poznać.
Oczywiście, panie generale.
Z Anglikami i Amerykanami trzeba rozmawiać inaczej, spokojniej. Trzeba być wyważonym i nie ulegać emocjom. Pozwolić im decydować o tym, co jest ważne. W związku z tym, panie poruczniku, powinien pan po prostu przedstawić fakty bez żadnych emocjonalnych tyrad.
Zrozumiałem. Czy to wszystko, panie generale?
Widzi pan, panie Janie, wszystko, co nas teraz otacza, przerasta nie tylko pana i mnie. Przerasta cały cywilizowany świat. A z drugiej strony są ludzie, zwłaszcza tam w Polsce, którzy potrafią przetrwać mimo niespotykanie niesprzyjających warunków. Codziennie zadaję sobie pytanie, jak im wszystkim pomóc, i codziennie jestem informowany o jeszcze większych trudnościach. Ale tacy ludzie jak pan, których w Polsce jest zapewne dużo, dużo więcej, dodają mi otuchy. Z wami uda nam się pokonać wroga. Z wami uda nam się odbudować Polskę. Zdecydowaliśmy, że zostanie pan odznaczony krzyżem Virtuti Militari. To wyróżnienie dla pana, ale oczywiście w symbolicznym wymiarze dla wszystkich tych, którzy walczą o wolną Polskę tam w kraju, jak i poza jej granicami.
Czuję się zaszczycony tą decyzją.
Kułakowski przekazał panu pieniądze?
Tak, dziękuję. To bardzo ogromna kwota. Poprosiłem, aby $1000 wysłać mojemu bratu do Warszawy. 500 przekazać pani Kossak, która przekaże te pieniądze dalej. Pozostałą, najmniejszą kwotę postanowiłem zachować dla siebie.
To są pańskie pieniądze i oczywiście może pan z nimi zrobić, co pan chce. Dobrze, poruczniku. Na dziś to tyle. Dziękuję bardzo za raport.
Panie generale, mam jeszcze prośbę do pana generała.
Proszę mówić.
Jeżeli będziecie panowie we własnym gronie dyskutować kwestie mojego zastępstwa w kontaktach z podziemiem w kraju, proszę wziąć pod uwagę mojego serdecznego przyjaciela Jerzego Lerskiego. Podporucznika Lerskiego znam od kilkunastu lat, jeszcze ze Lwowa. To bardzo szlachetny i rozsądny człowiek. Niezwykle precyzyjny i lojalny. Nie jest związany i nigdy nie był z żadnym stronnictwem politycznym. Gdybym zadanie, które zostało mi powierzone, miał powierzyć innej osobie, z pewnością byłby to Jerzy. Podporucznik Lerski gotowy jest wyruszyć do kraju choćby dziś z informacjami potwierdzającymi moje dotarcie do Waszyngtonu.
Dobrze, porozmawiamy z podporucznikiem Lerskim. Tymczasem proszę przygotować się do spotkania z Rettingerem. Proszę z nim wszystko dokładnie omówić. Panie Janie, jeżeli dojdzie do spotkania na najwyższym szczeblu, będzie pan miał zaledwie kilkanaście minut, żeby przedstawić prezydentowi Stanów Zjednoczonych i premierowi Wielkiej Brytanii wyczerpujący raport na temat makabrycznych zbrodni, jakich dopuszczają się Niemcy.
Oczywiście, panie generale.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.